A ja mam do Was najpierw jeszcze takie pytanie. Czy przyjeżdżając tu wiedzieliście, jakie będą tematy?
Nie.
Nie? W zaproszeniu nie było, że będzie o naukach jakichś fundamentalnych? Nie było tego?
Było.
Było?
W zaproszeniu było napisane, że będą poruszane nauki podstawowe.
Jeżeli było napisane, przyjechaliście, to ja jestem zachwycony Waszą postawą. Bo bardzo często jest tak, wiecie, starsze pokolenie to czasami myśli w ten sposób, że młodzi nie są zainteresowani podstawami biblijnej nauki. A jeżeli jest inaczej, że mimo wszystko, bo czasami to jest coś takiego, niektórzy określają, że to jest bardzo trudne, że to jest skomplikowane, a ja mówię, że to jest bardzo łatwe, bo jeżeli ktoś się potrafi nauczyć tabliczki mnożenia, to nauki doktrynalne, które Bóg, wiedząc, jakimi my ludźmi jesteśmy niedoskonałymi, że mamy słabości, pewną nieumiejętność przyjmowania pewnych praw, to on nam chyba tak to napisał, że jest to możliwe do zrozumienia, prawda? Jeżeli one są, to Bóg napisał to w ten sposób, że można to zrozumieć. Bo jakby było nie można tego zrozumieć, to my byśmy nie mieli żadnej z tego tytułu odpowiedzialności. Ja chciałbym Was przede wszystkim skłonić do myślenia. Bo nie roszczę sobie żadnych tutaj takiego prawa, że Wam coś wytłumaczę, a Wy to przyjmiecie, będziecie dalej tak rozumieli. Chciałbym Was zachęcić przede wszystkim do myślenia, do zgłębiania wszelkich prawd Bożych. Czy to o kupie, co tu mieliście, ofierze za grzech, wysokim powołaniu, ofiarowaniu, poświęceniu. Bo ja Wam dam tylko pewien przykład właśnie z poprzedniej godziny. To pytanie, które tam jeden z braci wstawił odnośnie wypowiedzi Pana Jezusa, odnośnie, że rzekł do uczni swoich, że kto chce iść za mną, niechaj, że weźmie krzyż swój i naśladuje mnie. Zawsze samego siebie i naśladuje mnie. I wiecie, cały problem polega na tym, żeby sobie wstawić pytanie, z jakiego miejsca Pan Jezus powiedział te słowa. Gdzie Pan Jezus się znajdował? Gdzie, w którym miejscu w stosunku do prawa Bożego Pan Jezus się mógł znajdować? A my wszyscy wiemy, jeżeli byście spojrzeli na plan wieków, to Pan Jezus urodził się na tak zwanej linii N, prawda? To jest linia doskonałości ludzkiej. Czyli Pan Jezus nigdy nie wyszedł z stan grzechu, nie związał się z ludźmi grzesznymi, czyli nie mógł zapraszać ludzi grzesznych. On się nie mógł iść tam dalej do nich. On mógł z pewnego poziomu. Bo on rozpoczął, zauważcie, inaczej powiedzmy, z jakiego miejsca Pan Jezus rozpoczął swoją drogę do Boga? Czy z miejsca grzesznego? Nie, bo on nigdy w grzechu nie był, prawda? Czyli jeżeli sobie wstawicie odpowiednie pytania, to zobaczycie skąd mógł, bo to jak było pytanie, gdzie się rozpoczyna powołanie, z którego miejsca? Pan Jezus rozpoczął, jako początek tego powołania, rozpoczął ze stanu sprawiedliwości, bo on był doskonały, sprawiedliwy, czyli ono musi się tam rozpoczynać. Nie ma innej możliwości. Czyli najpierw trzeba dojść do społeczności z Panem Bogiem. Jeżeli się dojdzie do społeczności z Panem Bogiem, to wtedy można rozpocząć drogę wysokiego powołania. Wydaje mi się, że to... Czy to jest trudno zrozumieć? To jest tak proste, wydaje mi się. Tu nie ma żadnego skomplikowanego w tym rzeczy. No, słowo sąd. Boicie się tego słowa? Proszę? No tak, nie. Bardzo wielu chrześcijan chce się czasami postraszyć, to mówią, a zobaczysz, tam przyjdzie sąd na ciebie, przyjdzie, jakiś tam sąd będzie, sąd ostateczny. Bardzo to jest takie modne określenie sądu ostatecznego. A ja chciałbym Wam powiedzieć, że sąd ostateczny będzie bardzo przyjemną rzeczą dla ludzi. To będzie czas wielkich błogosławieństw dla ludzi. To będzie czas wielkich błogosławieństw dla ludzi i nie jest to nic strasznego. Chociaż może się czasami źle skończyć dla niektórych, którzy nie będą chcieli być Panu Bogu posłuszni, ale którzy będą chcieli być Panu Bogu posłuszni, to się bardzo dobrze skończy. To będzie przyjemny czas. Ale może po kolei. Ogólnie chyba bardzo często spotykacie się z takimi określeniami, że sąd to jest ten sąd czasu 24 godzin. Jest taka przypowieść z Ewangelii Mateusza, cytowana z 25 rozdziału. że siądzie Pan Jezus na stolicy, czy Pan Bóg, mówią Pan Bóg sądzie na stolicy, przed Nim zostaną zgromadzone wszystkie narody, zostaną zgromadzone i tym narodom zostanie odczytany wyrok. I wyrok polega na tym, że jednym jest wyrok odczytany, że będzie ty możesz żyć w królestwie, w moim królestwie, królestwie Bożym, a drugim będzie odczytany ten wyrok, że ty jesteś niegodny życia i ty musisz iść do grobu. Nam to bardzo mocno się sprzeciwia z naszym pojęciem i z biblijnym pojęciem Pana Boga. Bo wszyscy pamiętamy taki tekst, że Bóg się nie kocha w czym? W śmierci grzesznika. Jeżeli ludzie już raz umierają, jeżeli by było tylko i wyłącznie po to wzbudzone, żeby z powrotem tenże sam wyrok mu został odczytany, byłoby to dowodem miłości Bożej, miłosierdzia Pana Boga, czy byłoby to raczej dowodem jakiegoś bardzo takiego wyrafinowania, czy cieszenia się z ludzkiego cierpienia, bo chyba nikt nie uważa, że zgon, śmierć jest rzeczą przyjemną, prawda? A my mamy tekst. Biblia mówi, że Bóg się nie kocha w śmierci grzesznika. On nie ma przyjemności w tym, że ludzie umierają. Czyli jak bardzo ta nauka jest niebiblijna. Dlatego my musimy szukać naukę biblijną, jak się w Biblii przedstawia. Pamiętamy takie słowa, one są zapisane w Ewangelii Jana w 5 rozdziale i w wersecie 22. Ja nie będę odczytywał wam tekstu, wy sobie je sprawdzajcie, a przede wszystkim zapisujcie. Tam jest powiedziane, że Bóg nikogo nie sądzi. Że Bóg sam nikogo nie sądzi, tylko wszelki sąd oddał w ręce swojego Syna, naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Tylko to, co później wielokrotnie będziemy czytali, sobie wspominali, że niektóre sądy Pan Jezus odprawuje sam z własnego upoważnienia, dlatego że będzie Panem rodzaju ludzkiego w czasie wieku tysiąclecia, a niektóre sądy Pan Jezus odprawuje jako przedstawiciel Jehowy. To jest ta, będziemy o tej różnicy chciałbym, abyście pamiętali. Co znaczy słowo sąd? I przede wszystkim, kto się może znaleźć na sądzie? Ja chciałbym wam przede wszystkim przedstawić pewną zasadę, żebyście ją pojęli, a wszystko pozostałe wy sobie sami wytłumaczycie, bo te wersety wtedy z tym będą spójne. Jeżeli my jako na podstawie Biblii, jako społeczność rozumiemy, że sąd to jest pewnego rodzaju próbą dla człowieka, to musimy się zastanowić, czego ta próba będzie dotyczyła i co ten człowiek ma, co może stracić. Czyli inaczej, kto może się znaleźć na sądzie Bożym? Kto może być sądzony przez Pana Boga? Jacy ludzie mogą być sądzeni? A jacy już nie mogą być sądzeni, bo oni zostali przez Pana Boga osądzeni. Czyli ja bym chciał wam wpoić taką myśl, żeby znaleźć się na sądzie Bożym, to trzeba coś posiadać. Coś mieć. Coś, co można stracić. My często mówimy, że człowiek może stracić życie. Ale ty, Marta, wiesz, że człowiek niedoskonały życia, co? Nie ma życia. My jako ludzie grzeszni nie mamy życia. I my życia stracić nie możemy. Będąc na próbie nie możemy stracić życia. Cały rodzaj ludzki nie może stracić życia, bo go nie posiada. Mamy na to dowód? Mamy ze słów Pana Jezusa, kiedy powiedział, niechaj umarli grzebią umarłych swoich. Gdzie powiedział tą myśl, że człowiek żyjący, oddychający, wychodzący za mąż, rozwijający się, uczący, z punktu prawa Bożego on jest umarły. On nie ma życia. Bo jemu życie zostało zabrane, my to określamy w ojcu Adamie. Czyli zauważcie, teraz idąc dalej za tym tokiem rozumowania, to kto miał życie? Kto miał coś, co mógł stracić? Bo wtedy mamy odpowiedź, kto mógł się znaleźć na próbie. Kto miał? Adam. Adam miał życie. On miał prawo żyć. I dlatego mówimy, że on podlegał boskiej próbie, czyli boskiemu osądowi. Kto jeszcze miał? Pan Jezus. A dlaczego Pan Jezus? Bo też był doskonały i też mógł żyć wiecznie. I to coś mógł stracić. A naród żydowski? Naród żydowski nie. Może źle wam to troszeczkę wspomniałem. Nie, bo on był tylko figuralnym Królestwem Bożym na ziemi i on też życia nie miał. To figuralnie zostało mu dane. Czyli oni, te dwie istoty, ludzkie istoty, Adam miał życie i był na próbie życia i śmierci i Pan Jezus od 30 roku życia tak samo był na próbie życia i śmierci, czyli mógł to życie stracić. A zwykły człowiek, wiecie, taki sobie tam żyjący, powiedzmy to, co często się mówi, jakiś grzesznik, ludzie określają, oj, zobaczysz, tam będziesz sądzony. Ten człowiek już sądzony nie będzie przez Pana Boga, bo on przez Pana Boga co? Został osądzony. On został osądzony jako niegodny życia. Niegodny życia. Czyli na razie mamy dwie osoby, które mają prawo do życia. Do sądu Bożego, podlegają sądowi Bożemu, bo mieli życie. No jedna istota, jak Pan Jezus wiemy, to życie zachował, a Adam to życie co? Stracił. Na próbie Adam to życie stracił. Jest jeszcze trzeci okres czasu, który za chwilę będziemy sobie wspominali. Mówimy, że jeszcze będzie próba życia i śmierci w tak zwanym czasie wieku tysiąclecia. Kiedy rodzaj ludzki zostanie odkupiony na podstawie ofiary Pana Jezusa i dana mu będzie szansa czego? Szansa życia wiecznego. Nie zostanie mu dana życie wieczne, tylko szansa uzyskania życia wiecznego. I przez cały 1000 lat, przez okres restytucji, człowiek będzie dochodził do doskonałości, czyli będzie dochodził do życia. I wtedy często cytowane są przez braci, jak jesteście na zgromadzeniach, taki tekst, że gdy się skończy 1000 lat, to będzie rozwiązany szatan i jeszcze będzie co? Próbował zwieść tych ludzi, którzy już mają życie. I ci ludzie będą tak samo podlegali identycznie takiej samej próbie, jakiej podlegał kto? Adam. Bo oni mają życie. I czy to życie utrzymają, czy to życie stracą? Ale najpierw to życie muszą uzyskać. Życie wieczne uzyskuje się na podstawie dwóch rzeczy. Przede wszystkim na podstawie ofiary naszego Pana Jezusa Chrystusa, że On nas odkupuje. To jest jedna rzecz. Czyli zdejmuje przekleństwo, to coście mieli na pierwszym tutaj wykładzie. Myślę, że brat Janek tak tu na pewno wam tłumaczył. I druga rzecz, to życie się również uzyskuje na podstawie posłuszeństwa czemu? Prawu Bożemu. Prawu Bożemu. Czyli to coś, do czego my jesteśmy jako podsądni, skierowywani, przymierzani, to jest nic innego jak co? No co jest? Do czego jesteśmy? No wiecie, miara. Czym jest miara? Miarą jest doskonałe prawo Boże. I Bóg przykłada do każdego człowieka, będzie przyłoży swoje prawo. Czy ten człowiek spełnia określone warunki. Jeżeli spełnia, to zasługuje na życie i ma prawo żyć, a jeżeli nie będzie spełniał, nie ma prawa życia. I teraz chciałbym po kolei. Czego sąd dotyczy? To musimy sobie odpowiedzieć na takie pytanie. Czy to jest tylko wydanie wyroku, a już powiedzieliśmy sobie, że to byłoby nielogicznym uważać, że Pan Bóg zbudza ludzi tylko po to, żeby im z powrotem ten sam wyrok przeczytać, bo Bóg się nie pastwi nad człowiekiem, może ludzie to by się pastwili jeden na drugim i mieli przyjemność mu po prostu coś takiego nieprzyjemnego powiedzieć, ale wierzymy, że Pan Bóg jest Bogiem miłości i nie ma przyjemności w tym, żeby powiedzieć, że ty człowieku podlegasz grzechowi, czyli że to jest proces, gdy czyjeś życie jest przyłożone do miary Bożej sprawiedliwości, Bożej doskonałości, pojęcia boskiej doskonałości, to co Bóg uznaje, że jest dobre. Słowo greckie sąd zostało przetłumaczone właściwie z trzech podstawowych słów greckich. Pierwsze, chciałbym, abyście sobie zapisali. Mimo wszystko sobie zapisujcie, bo ja kiedyś, jak przyjedziecie, to was się później spytam. Wasze twarze zapomnę. Dzisiaj się nie będę pytał, kiedy się będę was pytał. Pierwsze słowo to jest słowo krino. Słowo krino znaczące w dosłownym przekładzie tyle co. Odróżnić, rozstrzygać, rozsądzać, mniemać, ocenić, badać. Zauważcie, badać. Dochodzić pewnej rzeczy. Dochodzić, czy tak się rzeczy mają. To jest sądzenie. Czy tak się rzeczy mają. Bracia w Berei sądzili. Oceniali, czy tak się rzeczy mają. Oni badali. Pytać, zauważcie, pytać. To jest sąd. Pytać się, czy tak się rzeczy mają i oskarżać. Słowa te występują w Dziejach Apostolskich, 13 rozdział, werset 46. Pamiętacie, co tam jest napisane? Bardzo dobrze, żebyście to sobie zapamiętali, bo to jest, przed chwilą były one cytowane i tak mniemam w tym wypadku, że brat Jurek je wspominał na pewno. Dlatego, że się wyćcinicie niegodnymi żywota wiecznego, to my się odwracamy do pogan. I te słowo właśnie, że wy się czynicie być niegodnymi, to jest z tego słowa krino. Bo po prostu nie spełniacie określonych warunków, rezygnujecie, nie chcecie pytać, nie chcecie dochodzić. Drugie, to słowo występuje w liście do Koryntów, drugi rozdział, werset drugi, możecie sobie sprawdzić. Drugie słowo greckie to jest słowo kryzys. Znaczące tyle co. Bardzo podobne, ale już jakby krok do przodu. Pamiętajcie, to jest krok do przodu. To jest oddzielenie. Nie było, w pierwszym słowie było pewne odróżnienie, zobaczyć pewną różnicę. Badam po to, żeby zobaczyć pewną różnicę. Ale kryzys już jest oddzielenie, że pewna nauka czyni pewien rozdział. Zauważcie, nie tylko odróżnia, ale czyni pewien rozdział. To jest ocena. Również kryzys to jest ocena, badanie, próba, czy to się jest poddane jest próbie, z reguły jest to poddanie próbie czasu, czy doświadczeniu, upływ czasu o czymś decyduje, czy tak jest rzecz. I zasądzenie. Słowo zasądzenie, to wam tylko powie tyle, one istnieje też w wypadku do kościoła, o czym za chwilę sobie powiemy, ale przede wszystkim otrzymają zasądzenie jako godni żywota wiecznego rodzaj ludzki w czasie wieku tysiąclecia, ale kiedy? Przy końcu. Zauważcie, przy końcu, nie na początku. Na początku będzie krino. Oni będą poznawać, zrozumiewać, dochodzić, badać, będą starali się wypełniać prawo Boże, a zakończy się to zasądzeniem, że Pan Jezus stwierdził, że ten człowiek może być oddany w co? W co może być oddany? W ręce boskiej sprawiedliwości. W ręce boskiej sprawiedliwości on go zasądzi, że on może być oddany. Bo z niego zostanie zdjęta już przykrycie krwi, jakkolwiek byśmy, czy pokropienie krwi. Ten proces restytucji przejdzie. I on może być oddany. On może mieć próbę, bo on już do czegoś doszedł. Doszedł do doskonałości. Czas wieku tysiąclecia jest po to, żeby rodzaj ludzki doprowadzić do doskonałości, a stwierdza o tym Pan Jezus przez zasądzenie, że tak, ten ma prawo. Bo jeżeli kogoś Pan Jezus nie stwierdzi, że ma prawo podlegać sądowi Bożemu, to co Pan Jezus z nim zrobi, Tomek? Jeżeli Pan Jezus sam stwierdzi w czasie wieku tysiąclecia, że ktoś nie, w ogóle nie ma sensu go oddawać prawu Bożemu pod sąd, to co Pan Jezus takimi będzie robił? Będzie takich wytracał. Jako nieposłuszny. Po prostu w ogóle z nimi nie będzie żadnego kontaktu miała boska sprawiedliwość, bo Pan Jezus stwierdzi, że on jest, jemu szkoda dawać szansę. On nie rokuje żadnych nadziei. A o tych, których będzie rokowali nadzieję, to przez zasądzenie, przez opinię ich ojca, drugiego Adama, oni zostaną oddani w ręce boskiej sprawiedliwości bez już osłony zasługi ofiary Pana Jezusa. I wtedy będą to, cośmy powiedzieli, podlegać dokładnie temu, tej samej próbie, co podlegał no, ojciec Adam w raju. Trzecie słowo podstawowe to jest krima. To jest dosłowny przykład, to jest sąd, sądzenie, sprawa sądowa, wyrok, uchwała, skazanie i potępienie. Zauważcie. Skazanie i potępienie. Występuje one tak. W Księdze Objawienia, 18 rozdział, werset 20, to szybciutko sobie sprawdźcie, a ja wam przeczytam inny tekst z listu do Rzymian, 5 rozdział, werset 16, gdzie też tam występuje to słowo i zobaczcie, jak Biblia jest konsekwentna. Biblia jest bardzo konsekwentna, bo w wersecie 16 i 17 mówi tak. A dar nie jest taki, jako to, co przyszło przez jednego, który zgrzeszył, albowiem wina jest upadku, jednego upadku ku potępieniu, właśnie ku krima, wina jest jednego ku potępieniu, ku krima, a dar z łaski z wielu upadków ku usprawiedliwieniu. Czyli tu występuje też ta krima, że człowiek poprzez upadek po prostu został oceniony przez Pana Boga jako winny, a jako winny nie ma prawa do życia na ziemi. Nie ma prawa do życia na ziemi. I to, co rozumiemy na podstawie Biblii, to, co często powtarzamy, że człowiek żyje, ale nie ma do tego prawa. To tylko żyje tylko i wyłącznie z łaski Pana Boga, bo Bóg, jak bardzo często my tu w Białogardzie, to mówimy takie zdanie, że Bóg nie po to stwarzał miliardy ludzi, żeby ich później od razu wziąć i uśmiercić, prawda? Bo byłoby to bardzo nielogiczne. Bóg nie chce takiego czegoś. On jeżeli doprowadził ich do stworzenia, do rozmnożenia się, to nie po to, żeby ich od razu potępić, żeby umarli, tylko żeby dać im szansę. A ta szansa to jest próba restytucji. Próba. Że daje im próbę, że będą mogli uzyskać życie, bo oni tej życia nie mają. Na podstawie Słowa Bożego wierzymy w takie mamy przekonanie. Że kryno, jak wam za chwilę udowodnię, to są próby początkowe czy doświadczenia w celu pomocy i wzrostu. To, co później będziemy mówili o sądzie Kościoła, o pewnych ludziach, którzy nie mieli prawa do życia, ale to prawo uzyskali poprzez zasługę Pana Jezusa, to są, oni otrzymują na początku, kiedy się Bogu ofiarują, pewne próby początkowe, które są dla nich błogosławieństwem. Które są w celu pomocy i w celu rozwoju. Nie ma prób, które są doświadczeniem, czy się ostoi, czy się nie ostoi. Nie ma takich prób. Po poświęceniu Bóg tak nikogo nie doświadcza. Czy będzie wierny, czy nie będzie wierny. Nie ma takich doświadczeń. Bóg daje pewien okres czasu na tak zwany wzrost, na rozwój, żeby w zgromadzeniu się ktoś przyjął, żeby poznał społeczność. To jest właśnie te pewne takie doświadczenia, żeby nauczyć kogoś cenić społeczność braterską. Bardzo jest ważne i chciałbym wam, zalecam wam, czy coś takiego zachęcam, żebyście cenili społeczność braterską właśnie to, czy nasze zwyczaje pewnego rodzaju, sposób prowadzenia nabożeństw, bo one, bym powiedział, wiecie, tak no, wesoło wam powiem, one się z sufitu nie wzięły, tylko z Biblii. To, co jest u nas przyjęte, to moglibyśmy sobie udowadniać. To jest typowo na podstawie Biblii nasze są obyczaje i dlatego je trzeba cenić. Drugie, kryzys. To są próby kończące się decyzją. Pamiętacie takie słowa apostoła Pawła, który powiedział tak. Wszystko wykonawszy, to co? Stójcie. Czyli jest decyzja. Wykonałem wszystko, ale w tym się mam co? Ostać. Mam udowodnić, że ja jestem stały. Że to nie jest krótki wzrost, że coś do czegoś doszedłem i później upadam, że jednak się cofam, tylko doszedłem do pewnego stanu i w tym stanie będę co? Trwał. Będę w tym stanie trwał. Bo ja to często tak odbierałem i czasami też tak no, odczuwamy. Wiecie, takie chwile, kiedy jedziemy gdzieś na konwencję i wydaje mi się, że wy tak samo to odczuwacie, może jeszcze bardziej, są bracia, którzy są bardziej tacy uczuciowi, którzy jadą na konwencję, to się bardzo tak unoszą na duchu. Tak jak robicie sobie badania, jakieś zeznanie, dyskusje, to taki podniosły stan jest, prawda? Przeżywacie takie chwile. Ale cała sztuka w tym, żeby to nie była chwila. Żeby to było, tak jak apostoł Paweł mówi, że doszedłszy do tego stanu, wy w tym stanie co? Stójcie, żeby to uniesienie ducha nie było czasowe. Że od zebrania młodzieżowego do zebrania młodzieżowego, tylko na tych zebraniach, tylko żeby to był, jak będziecie w szkole, żeby też to było, że, bo wyście do czegoś doszli, bo wy już stoicie w czymś. Bardzo jest istotne, chociaż mogę wam tak po cichu powiedzieć, niesłychanie trudne. Niesłychanie trudne jest to, jest coś takiego utrzymać. Kryma. Dlatego jest to, kryma jest to wykonanie wyroku. Zauważcie, wierzymy, że kryma jest to wykonanie wyroku. Wykonaniem wyroku jest pierwsze, uwolnienie z potępienia. To jest wykonanie wyroku. Że Bóg zdejmuje z człowieka potępienie, to jest wykonanie wyroku. Że powie tak, że no chyba brat Tomek powinien ten tekst tłumaczyć. To jest z listu do Rzymian, taki werset, 6 rozdział jest taki tekst powiedziany. Ktoś umarł, usprawiedliwiony jest od grzechu. Ktoś umarł, usprawiedliwiony jest od grzechu. Kto umarł jako ofiara, usprawiedliwiony jest. No, biorąc tak na ludzki sposób, jeżeli ktoś umarł, to nie jest usprawiedliwiony, bo jest nieżywy. Ale my wierzymy, że Biblia mówi, że ktoś umarł jako ofiara, to on jest usprawiedliwiony, czyli jest uznany w oczach Bożych za doskonałego. Czyli on jest uwolniony od czego? Od śmierci, albo uwolniony od potępienia. Czyli ma życie. Ten człowiek ma życie. Człowiek ofiarowany, jeżeli Bóg przyjął jego ofiarę, ma życie. Czyli on może to życie co? Stracić może. A ktoś, kto nie ma życia, nie może stracić. Czyli ten, który się ofiarował i jego ofiara została przez Pana Boga przyjęta, to on ma życie i to życie może stracić. Jest wielu ofiarowanych, którzy wierzymy i przekonani jesteśmy, że nie wszyscy ofiarowani mają życie, bo nie wszystkim Bóg usprawiedliwia, bo jeżeli wie, że oni nie są świadomi swojego kroku, to tak jak często mówimy, dzięki Panu Bogu, że Bóg jest tak wspaniały, że to nie my z Panem Bogiem zawieramy przymierze, tylko Bóg zawiera przymierze z nami. My chcemy, żeby Bóg zawarł z nami przymierze, ale Bóg tylko zawrze przymierze z tymi, którzy są tego kroku, co? Świadomi. Świadomi tego, co mogą, co? Stracić. Właśnie. Świadomi tego, co mogą stracić. Czyli jest uwolnienie z potępienia. Pierwsze, wykonanie wyroku. Czyli jest to kryma. Wykonanie wyroku, uwolnienie spod potępienia. Ale również wykonaniem wyroku jest pozostawienie człowieka w więzieniu, w grzechu i pozostawienie go w stanie, co? Śmierci. To jest również. Bo w wypadku Kościoła, zauważcie, będzie to bardzo rzecz istotna. Bo często, jeżeli byśmy uważali, że Bóg zbudzi po to, żeby odczytać wyrok, to zauważcie, co się dzieje, rzecz niesamowita. Bóg zbudza tego, który był ofiarowany, ale który nie doszedł do tego, do czego miał dojść, do kresu wysokiego powołania. Bóg go wzbudza z powrotem i go odczytuje znowu wyrok, że ty członkiem Kościoła nie będziesz. Że ty będziesz przykładowo klasą wtórej śmierci. Byłoby to eleganckie ze strony Pana Boga? Byłoby to przeciwne przymiotom boskiego charakteru. Bo Bóg się, tak jak powiedzieliśmy, nie kocha. Czyli pozostawienie w stanie śmierci, w stanie snu jest też wykonaniem wyroku. Czyli nie wszyscy ludzie będą zbudzani. A będzie to wykonaniem wyroku. Tak samo jak Adam, kiedy by nie było ofiary Pana Jezusa, by nie pozostał po wsze czasy w grobie i byłoby to ciągle wykonywanie wyroku Pana Boga. Bo to był wyrok. Umierając śmiercią umrzesz. Czyli nie masz prawa do życia. Kto może być na sądzie? Będę wam to pytanie powtarzał ciągle, bo chciałbym, żebyście sobie te pytania tylko i odpowiedzi na nie krótkie zapamiętali. Tylko ten, co coś posiada i ten, kto może to coś, czyli życie, stracić. Ci podlegają sądowi. I jeżeli tą rzecz będziecie pamiętać, to ja wam powiem tyle, że wy będziecie wtedy rozumieli dokładnie tyle samo, co ja. Dokładnie, bo ja tylko to wiem. Że może ten stracić, kto coś posiada. A nie można stracić czegoś, czego się nie posiada. No, każdy chyba powie, że to jest bardzo logiczne, bo trudno tracić coś, jeżeli się czegoś nie posiada. Zastanówmy się teraz nad sądem jeszcze Adama. Był to, tak jak powiedziałem, pierwszy sąd, o którym mówi Słowo Boże i który odbył się w ogrodzie Eden i wtedy na sądzie był kto? Teraz inaczej powiedzcie. Ale Adam to jest inaczej jeszcze kto? Proszę? Człowiek. Cały rodzaj ludzki. Bo w biodrach Adamowych był cały rodzaj ludzki. W biodrach Adamowych był cały rodzaj ludzki. Czyli w Adamie jest pokazany sąd całego rodzaju ludzkiego. I Bóg pokazał, jeżeli Adam upadł, to każdy z ludzi też by upadł. Dlatego nie było potrzeby każdego wyprowadzać na sąd, bo jeżeli ojciec upada, to jego syn też upada. To jest boska zasada. Że to jest biblijna zasada, to my moglibyśmy to udowodnić, ale to nie jest naszym tematem. Jeżeli będziecie chcieli, to po tej godzinie będziemy mogli to omówić. Świat był po prostu reprezentowany w Adamie. Cały rodzaj ludzki był reprezentowany Adamie. I Adam był na próbie posłuszeństwa prawu Bożemu. Był na próbie posłuszeństwa prawu Bożemu. Nieposłuszny równa się niegodny życia, miana Syna Bożego. Nałożona zostanie na niego krima, czyli wyrok. Umierając śmiercią, umrzesz. To jest wieczny. I zauważcie, chyba na pierwszej godzinie, na pierwszym temacie, jeśli było o kupie, to żeście się zastanawiali, czy kiedykolwiek Bóg ten wyrok cofnie? Bóg nigdy tego wyroku nie cofnie z Adama. Umierając śmiercią umrzesz, bo wyrok Boży jest doskonały, a Bóg nie może zmienić zdania. Nie może powiedzieć, no wiesz Adamie, rozmyśliłem się, teraz ci daruję. Nie będzie czegoś takiego. Tylko miejsce Adama w grobie zajmie nasz Zbawiciel Jezus Chrystus. Bo śmierć Adamowa jest śmiercią wieczną. Boski wyrok jest nieodmienny. Bóg nie zmienia zdania. Wiecie, chyba spotykacie się, to niestety mi się to bardzo często zdarzało, że jak dzieci były mniejsze, bo teraz to trudno mówić, że to są dzieci, ale też są dzieci. Nakładaliśmy tam z żoną jakieś kary, cośmy mówili, będzie tak i tak w naszym domu. Wiecie, pamiętaliśmy o tym tydzień, dwa, miesiąc. Chyba wasi rodzice podobnie, a potem ktoś się tam ładnie uśmiechnęło, któreś podeszło ojca i ojciec co zrobił i zmienił zdanie, prawda? Zmieniają wasi rodzice zdanie? Ale Pan Bóg nie zmienia zdania. My zmieniamy zdanie, bo was lubimy, kochamy, bo nie wiemy, co to jest prawdziwa miłość. Bo prawdziwa miłość nie zmienia zdania. To przez zmianę zdania się krzywdę robi. A Bóg nas nie chce skrzywdzić i nigdy nie zmieni zdania. Dla naszego dobra to jest. A często rodzice zmieniają zdanie, krzywdzą swoje dzieci. To kiedyś dojdziecie do tego, wydaje mi się, w swoim życiu. Ale to jest zupełnie jeszcze inny temat. Adam aż do upadku był na próbie posłuszeństwa. Po upadku Adam już na próbie co? Był czy nie był? Nie był. Bo czego nie miał? Życia nie miał. Czyli próba tylko do upadku. Po upadku Bóg wydaje wyrok i od tej chwili Adam już nie jest na próbie. Bo nie ma życia. Adam, chcę wam teraz pokazać, przeszedł te trzy słowa greckie jako próbę. Te trzy określenia. Krino. Próby początkowe, to jest w odróżnieniu, została mu podana pewna informacja, on się pytał Pana Boga, czy może, czy nie, czy tak będzie dobrze, czy nie tak będzie dobrze, czy wolno mu ten owoc jeść, czy nie, dlaczego? Chyba rozumiemy, że była dyskusja. I czas błogosławieństwa Bożego, to była ta przestroga, którą Bóg uczynił Adamowi i zapisana to jest w pierwszej księdze Mojżeszowej, w drugim rozdziale od wersetu 16 do 17, gdzie powiedziane tak: wszystkich ci wolno jeść, ale z tego owocu ja ci informuję, ty jeść nie możesz i to jest moja decyzja. Jeżeli złamiesz ten mój wyrok, te moje prawo, to na pewno, Adamie, co? Umierając, umrzesz. Czyli to było coś takiego, jako coś bardzo dobrego. No, jest przepis, jedziecie drogą, jest taka jest gwałtowny zakręt, tak przynajmniej 90 stopni, czy nawet więcej. Zakręt skłaniający się i jest ograniczenie do 30. To jest ku naszemu dobru. Jeżeli ktoś tak przejeżdża sobie setką, to jest w zagrożeniu życia? Czyli to, że ten znak jest postawiony, jest dla jego dobra. Taki znak postawił Bóg Adamowi. Możesz jeść wszystko, co chcesz oprócz tego. Na tym zakręcie szybciej nie jeżdżaj, bo stracisz życie. Bóg okazał tym łaskę, bo jakby nie poinformował, a go ukarał, byłoby to co? Niesprawiedliwe. Ale jeżeli otrzymał informację, to on się mógł z tą informacją zapoznać, mógł dyskutować i ja osobiście jestem przekonany, że rozmawia z Panem Bogiem, dlaczego się tak dzieje, jaka jest tego przyczyna, bo to była próba posłuszeństwa. Czyli jest te krino, błogosławieństwo dla niego, że ja ci informuję, tego nie rób, bo jak zrobisz, to zginiesz. Dobrze wiedzieć, co robić, to jest no, wszelka droga do sukcesu, często się mówi. Przeszedł kryzys. Jeżeli rozumiecie mnie, to mi powiecie teraz, kiedy Adam przeszedł kryzys. Czyli próbę, która skończyła się decyzją. Kiedy zapadła decyzja?
Kiedy Adam kiedy Ewa mu powiedziała, musiał ocenić,
dokonać wyboru. Owoc w ręku Ewy, piękny jest, jest Adamie, to był Adam na próbie. Kiedy jego losy się ważyły, biorąc ten owoc, zapada automatycznie, to jest próba, która kończy się decyzją. Decyzja zalega. Biorąc owoc, spożywając, decyzja już jest. Nie ma jeszcze wykonania wyroku, ale decyzja już jest. Czyli jest kryzys. To był ten moment, kiedy Ewa powiedziała, no zobacz, jaki piękny zjedz. No, wydaje mi się, że takie sytuacje w życiu mamy. Klima to czas, kiedy usłyszał sprawiedliwy wyrok z ust Pana Boga, gdy zapadła decyzja o jego śmierci Adama, to jest pierwsza księga Mojżeszowa, trzeci rozdział, werset 17 i werset 24. W raju został Adam potępiony. Klima został potępiony, bo klima to jest, jak mówiliśmy, potępienie. Został potępiony przez kilka czynników. Pierwsze, został potępiony przez boską sprawiedliwość, że nie był posłuszny prawu Bożemu, przykazaniu Bożemu. Czyli boska sprawiedliwość go potępiła. Adama potępiło w raju jeszcze co? Powiedzcie mi. Sumienie potępiło, bo to sumienie było jeszcze doskonałe. One go potępiło. Pokazało się to w czym? Że się zaczął chować, bo wiedział, że coś jest nie tak. Zaczął unikać Pana Boga. No, chyba wiecie, jak w szkole jesteście, jak nie wiecie odpowiedzi, to uciekacie wzrokiem od nauczyciela, prawda? Wolicie, żeby was nie spytał. No, na zebraniu, wiecie, ja wam powiem, to podobnie jest. Niektórzy trzymają głowę między nogami. Jak nie chcą, żeby ich spytać, to tak nisko się skulą, tacy bardzo maleńcy są. To jest ta zasada. Człowiek, jak się czuje winny, to ucieka spojrzenia. No, są ludzie, którzy patrzą w oczy, a robią, ale to są wyjątki, nie? To są takie jednostki, to już zupełnie, bym powiedział, zepsute. I został również potępiony przez kogo? Mamy przez sprawiedliwość Bożą, przez sumienie i został również potępiony przez... No kto skarży na wybrane Boże, bywalcówna? No kto skarży? To nie jest nauka, to jest tylko werset biblijny. Szatan. Szatan też potępił człowieka. Właśnie, chociaż on go zwiódł, ale on go właśnie potępił. Pamiętacie taką, na sekundę się tylko zatrzymam, bo nie będziemy, to nie jest nasz temat, taką historię z Ijowem. Pamiętacie, jak to jest taka alegoria, opowieść, że jak to szatan się spotyka z Panem Bogiem i mówi, ten Ijob to ci służy, ale dlaczego ci służy, bo ty mu ciągle błogosławisz, prawda? Ale tak pomóż, że ja tak puszczę na niego różne choroby, nieszczęścia, zobaczysz, jak on ci będzie, jak on ci nie będzie złorzeczył ci, będzie, nie będzie ci błogosławił, nie będzie ci dziękował. I kiedyby Ijob upadł, zauważcie, kiedyby Ijob upadł, a szatan by przyszedł do Pana Boga, to by co powiedział? Jak myślisz? A nie mówiłem? Tak jak u nas czasami bracia mówią, a nie mówiłem, że to się tak skończy? To jest tak, to jest, a miałem rację, widzisz? Czyli tak, zauważcie sobie, kiedyś Pan Bóg przez nasz upadek usłyszał taki głos od szatana. Zobacz, ty ich stworzyłeś, ty ich uczyniłeś doskonałymi, oni byli coś wspaniałe, w wspaniałym ogrodzie osadzony, a ja ich podszedłem i oni stali się moimi sługami, oni się od ciebie odwrócili. Było Panu Bogu przyjemne? Jak myślicie? No, chyba nie było to Panu Bogu przyjemne i nie jest Panu Bogu przyjemne, jeżeli ludzie słuchają się szatana, a nie jego. Sąd świata i Adama. Zastanówmy się na chwileczkę. Pamiętamy taki tekst z Dziejów Apostolskich, 17 rozdział, werset 31, który brzmi tak, że Bóg postanowił dzień, w którym będzie sądził świat przez męża, którego na to postanowił. Tym mężem rozumiemy, że jest nasz Zbawiciel Jezus Chrystus, czy Chrystus jako głowa i ciała. I ten sąd świata, ta próba świata rozpocznie się po czym? Co najpierw musi poprzedzić tą próbę świata? No, zmartwychwstanie? Powstanie od umarłych, a powstanie od umarłych nastąpi po czym? Co jest potrzebne, żeby ludzie mogli z grobu powstać? Zdjęcie boskiego przekleństwa. Jeżeli Bóg zdejmie przekleństwo z rodzaju ludzkiego, to nie ma siły, której pozostawi człowieka w grobie. Człowiek powstanie. I powstanie, jak wierzymy, na próbę. Tylko tenże człowiek będzie przechodził te etapy. Najpierw błogosławieństwo, a potem tą próbę, która skończy się decyzją. Bo Bóg nie po to go znowu zbudził, żeby powiedzieć, a znowu zgrzeszył i znowu po prostu do grobu. Tylko na próbę, żeby dać mu szansę dojścia do doskonałości. Oczywiście to, co jest bardzo słuszne, że to zdjęcie przekleństwa nastąpi po zastosowaniu okupu. Ale to nie jest nasza nauka. Kiedy przekleństwo zostanie zdjęte, to po prostu człowiek powstanie i Bóg da mu próbę, szansę. Błogosławieństwo da mu, że możesz dochodzić, wzrastać. Nie od razu będzie dużo wymagał. Pamiętacie taki tekst, że często jest wspominane, że ludzie otrzymają te krino, te próby początkowe, one będą trwały, bracie Jasiek, ile? 100 lat. Widzicie, jak można się wszystkiego nauczyć? One będą trwały 100 lat. Bóg da taką szansę człowiekowi. Pan Jezus da taką szansę, że mówi, w tym czasie musi coś uczynić. Musi tą troszeczkę uczynić krok do przodu. Bo jeżeli nie, to go wytraci. Bo mówi, szkoda nad tobą sobie czasu marnować. Będzie tak, tak, tak Pan Jezus będzie czynił, oby jak najrzadziej. W czasie no, wieku tysiąclecia szatan będzie związany. Tak Biblia mówi, prawda? Ale musi być znowu oskarżyciel. Musi ktoś skarżyć na lud Boży. Na ten zbudzony rodzaj ludzki ktoś musi skarżyć. Ktoś musi ten rodzaj ludzki potępiać. Kto będzie potępiać? Powinienem się starszych spytać. Może chociaż ja mówiłem tam, że to nie jest zebranie starszych, tylko dziadków powiedziałem. To nie jest zebranie, tylko młodzieżowe. Także możecie mi pomóc. Pan Jezus powiedział takie słowa, Ewangelię. No, pamiętać troszeczkę. Powiedział, że kiedy przyjdzie czas sądu, to Niniwa stanie, kiedy wstanie, to potępi to miasto, ten rodzaj potępi. Niniwa, bo mówię, gdyby się w Niniwie te cuda działy, to Niniwa by się co? zmieniłaby się, a wy się nie potraficie. Czyli niektórzy ludzie to powiedzą w czasie tysiąclecia, ja tylko wierzę szczerze, że to nie do was się będzie odnosiło, że wy tą szansę wykorzystacie. Mówi, żyliście w społeczności ludu Bożego, mieliście daną Ewangelię Chrystusową, mieliście łaskę wysokiego powołania w zasięgu ręki i żeście z tej łaski co? Nie skorzystali. Będzie to wstyd? Jak wam tak ludzie powiedzą, tam ludzie Hindusi może, którzy nigdy o Bogu nie słyszeli. Murzyni, którzy wiecie, ludzi, ofiary z ludzi robią. Będzie, jak ja bym o tym wiedział, ja bym się ofiarował. A ty na zebranie chodziłeś i się nie ofiarowałeś? Będzie wstyd, Marta? No będzie, będzie hańba. To nie wstyd, to będzie coś strasznego. Było pytanie, czy będzie jakaś kara. Kary nie będzie, ale wstyd będzie. Pamiętacie, będzie wstyd. Będzie również skarżyła, dalej historia mówi, kto będzie jeszcze skarżył, olejarz? No, Franka olejarza, syn to powinien wiedzieć. Królowa z południa. Pan Jezus mówi jeszcze, królowa z południa będzie skarżyła. Wielu będzie po prostu miało wyrzuty za zmarnowaną łaskę. To co jest, pamiętajcie, abyście łaski Bożej nadaremno nie brali. Łaski usprawiedliwienia, nie łaski wysokiego powołania, nie. Łaski usprawiedliwienia, żebyście nadaremno nie brali, bo usprawiedliwienie jest w celu do ofiarowania, jest drogą do ofiarowania. I powiem tak, i oni powiedzą tak, ci ludzie, co żyli przed Chrystusem, to powiedzą wam, czy wielu, wielu innym ludziom powiedzą, jak ja bym żył w tym czasie, kiedy była taka szansa, to ja bym się Panu Bogu poświęcał i ofiarował. To będzie wyrzut. To będzie, no wstyd, bo no i nie wiem, jak to nawet wam określić inaczej, ale czasami jak się coś takiego słyszy, że mogłeś coś zrobić, a nie zrobiłeś, a miałeś szansę się wykazać, to nie jest niczym pozytywnym. I będzie również skarżyła jeszcze Ewangelia, którą głosił apostoł Paweł. Apostoł Paweł mówił o sumieniu, że samo to sumienie, to co jest powiedziane w liście do Rzymian, 2 rozdział, werset 16, możemy sobie nawet odczytać. I mówi tak, w dzień, gdy sądzić będzie Bóg skryte rzeczy ludzkie według Ewangelii mojej przez Jezusa Chrystusa. W dzień, gdy sądzić będzie Bóg skryte rzeczy ludzkie według Ewangelii mojej przez Jezusa Chrystusa. Jest różnica w Ewangelia moja, apostoła Pawła, Ewangelia Jezusa Chrystusa? No. Jedni kiwają tak, drudzy tak. No ale to dlaczego powiedział, nie będzie sądził według Ewangelii Chrystusa, tylko według Ewangelii mojej? A wam powiem, to nie jest przypadek. Koniec, 15 rozdział sobie przeczytajcie, no nie wiem, gdzie to jest napisane, ale zaraz wam znajdę. Jest dokładnie, apostoł Paweł się nie przejęzyczył. O, 16 rozdział, przepraszam. A temu, który może was utwierdzić według Ewangelii mojej i opowiadania Jezusa Chrystusa. Przypadek? Myślę, że nie wierzycie, że w Biblii jest przypadki. Jest część nauki, którą Pan Jezus głosił, to jest nauka o zaproszeniu, o powołaniu, o możliwościach, ale Pan Jezus, tak jak często mówimy, wziął proroctwo Izajasza i powiedział te rzeczy przyjemne z proroctwa Izajaszowego. Oto dzisiaj dzień przyjemny, oto dzisiaj dzień zbawienia i na tym co? Przerwał czytanie. A dalej jest powiedziane co? Że przyjmowanie Ewangelii niesie z sobą odpowiedzialność. I apostoł Paweł bardzo dużo mówił o odpowiedzialności. Że Ewangelia przynosi z sobą odpowiedzialność, o której chciałbym, abyście wy sobie zapamiętali, bo to nie jest tak, jak było, może tak by się z godziny poprzedniej tak wydawało, może, że to tak bez konsekwencji będzie. Konsekwencje będą takie nieprzyjemne, chociaż to nie będzie zagrożenie życia ludzkiego. Sąd Kościoła. Mogę wam powiedzieć, że Sąd Kościoła wam tylko zarysy powie, bo już od kilku lat przygotowuję się do takiego tematu Sąd Kościoła. Na czym będzie polegał Sąd Kościoła? Takiego rozważania. Ja wam czysto teoretycznie mogę powiedzieć. Sąd Kościoła to jest tak. Drugi Koryntów jest wspomniane. 5:10. Albowiem musimy się wszyscy pokazać przed sądową stolicą Chrystusową, aby każdy odniósł, co czynił w ciele, według tego, co czynił, lub dobre, lub złe. Wszyscy musimy się okazać przed sądową stolicą Chrystusową, pokazać, aby odniósł, co czynił, dobre lub złe. A cały czas tu wam udowadniałem, że ci, którzy zostaną wzbudzeni, prawda, wzbudzeni, to oni, jeżeli nie zasłużyli na życie wieczne, na najwyższą nagrodę, to wzbudzeni co? Nie będą. A tu apostoł Paweł mówi, że się muszą okazać. No, trzeba by było powiedzieć, że apostoł Paweł na pewno ma rację. Chyba że ten tekst należy jakoś tłumaczyć i te słowo okazać się coś znaczy. I ja wam muszę powiedzieć tak, że okazać kiedy? Czas, kiedy się okazujemy przed sądową stolicą Chrystusową. Rozumiemy, że przed sądową stolicą Chrystusową okazujemy się po czasie ofiarowania. Kiedy mamy życie, które życie możemy co? Stracić. Jak zostaniemy wzbudzeni, to jeżeli zostaniemy wzbudzeni z życiem, jako nagrodę, to życia nie stracimy. A bez życia zostaniemy wzbudzeni? Nie zostaniemy zbudzeni. Czyli byłoby nielogiczne to, co apostoł Paweł napisał. On powiedział, musicie się okazać. Czyli dzisiaj się okazujemy przed sądową stolicą Chrystusową, bo myśmy od Pana Jezusa otrzymali życie jako dar. I z tym życiem albo je wykorzystamy, złożymy je w ofierze i zasłużymy sobie na żywot wieczny o naturze duchowej, albo je zmarnujemy i będziemy klasą wtórej śmierci. Czy klasą wielkiego grona, czy zupełnie może nie będziemy tam spłodzeni. Okazać to jest takie greckie słowo tenero, napisane tenero, które znaczy w dosłownym przekładzie znaczy tyle co dać się poznać, czy tam w Królestwie Bożym będzie się musiał ktoś dawać poznawać, kim jest? Jak myślicie? Kiedy Bóg nas widzi, kim my jesteśmy? Czy tam w niebie, czy tutaj? Teraz, prawda? My się teraz pokazujemy, kim my jesteśmy. Czasami się nawet tak mówi, no nareszcie się pokazało, kim on jest. Nareszcie wyszło to, kim on jest, prawda? Tak w potocznym ludzkim wypowiedziach jest. I dosłownie tak jest, że się pokazujemy. Czyli tenero dać się poznać, uczynić się znanym, ukazać się, objawić się, kim się jest. Stolicą jest nic innego jak zgromadzenie ludu Bożego. Stolicą Chrystusową jest zgromadzenie ludu Bożego, który na miejscu Chrystusowym odprawuje co? Samuel?
Sądy
odprawuje, tak. Który stanowi prawa, co należy, co jest dobre, co jest niedobre. I posłuszeństwo tym prawom to jest właśnie być przed sądową stolicą Chrystusową. I zbór przyjmuje za członka, względnie z tego członka potrafi nawet wyłączyć. Nie mamy, że nasze wyroki są wyrokami również Bożymi, że jak najbardziej powinny być współgrać z zasadami prawa Bożego. Czasami może być inaczej, ale na pewno ku temu zmierzamy. Zgromadzenie ludu Bożego to jest stolica. Dowód z tego mamy, bo czas nas ucieka, to jest w 4 Księdze Mojżeszowej, w 35 rozdziale, od 24 do 25 wersetu, gdzie jest powiedziane, że człowiek jest wezwany przed zbór na sąd. Że zbór sądzi. Co to znaczy, że zbór sądzi? Czy my się sądzimy, Marta? No, sądzimy się. Jeżeli patrzysz na moje życie, oceniasz je, czy właściwie postępuję, czy niewłaściwie postępuję? Oceniasz. Każdy, my się musimy oceniać. Apostoł Paweł mówi, gdybyście się sami rozsądzali, nie bylibyście sądzeni. Mówi, po prostu musimy się oceniać, musimy się rozsądzać, czy rzecz dobra, czy właściwa, czy rzecz niewłaściwa. To jest rozsądzanie się. O, apostoł Paweł mówi, bo wy możecie powiedzieć inny tekst, ja wam zacytuję, nie będę tajł, że ja nikogo nie sądzę, nawet sam siebie nie sądzę. Ale sąd w znaczeniu jakim musimy dodać? Proszę? potępieniu Krima, jako wyrok, że to jest godne nagrody i że ten brat czy ta siostra to jest członkiem Kościoła. My do tego prawa nie mamy. To jest w gestii Pana Boga. Tak samo w gestii Pana Boga jest, czy ten jest godny w której śmierci. W znaczeniu potępienia nie mamy prawa nikogo sądzić. Ale rozsądza, czy ktoś dobrze się zachował, czy się niedobrze zachował, jak najbardziej Biblia nas do tego upoważnia. I wydaje mi się, żyjąc w społeczności braterskiej, to mówimy później czasami tak. No brat ten żyje szlachetnie, jest wzorem do naśladowania, czy ta siostra była wzorem do naśladowania. No wiecie, ja wam tak z przykrością powiem, że z reguły to się robi dopiero za późno, bo robi to się, wiecie kiedy? Na cmentarzach. Powinno to być troszeczkę wcześniej, ktoś doceniony. Niestety jest zupełnie odwrotnie. A Pan Jezus to najlepiej powiedział. Bo powiedział czym? Jak Pan Jezus powiedział, że nikt u siebie nie jest doceniony? No starsi by pamiętali. Proszę? We czci nie jest w domu swoim i w rodzinie swojej. No. Jest taki tekst, ale to jest inny temat. Sąd Kościoła trwa cały wiek Ewangelii. Jest to próba, która trwa 2000 lat. Próba. Próba 2000 lat. A my są tylko takimi ogniwami, które te trzy etapy tych sądów przechodzimy. Sąd nasz odbywa się na podstawie wiary. Na podstawie wiary i na podstawie naszych intencji. Uczynków nie. Sąd na podstawie uczynków będzie się odbywał w czasie wieku tysiąclecia. Bo nasze uczynki są zawsze uczynkami niedoskonałymi. Nasze chęci się liczą. One oczywiście uczynki mają być jak najszlachetniejsze, jak najlepsze. Ale jeżeli byśmy na podstawie uczynków byli oceniani przez Pana Boga, to żaden z nas by nie miał żadnej co? Szansy. Bo święty Jakub to powiedział tak. Kto w jednym tylko upada, winien jest czego? Całego zakonu, całego prawa jest winien. A nie ma takiego, który by raz w życiu coś tam źle nie zrobił, prawda? Czyli nikt by nie miał szansy. Ale dana jest szansa dzięki ofierze naszego Pana Jezusa Chrystusa, bo Pan Jezus to, co nam brakuje, przypisuje nam ze swojej zasługi. Przypisuje nam ze swojej zasługi, tylko że my mamy się jak najbardziej starać, żeby żyć jak najbardziej szlachetnie. Sąd Kościoła został pokazany w przypowieściach, w takich dwóch przypowieściach. Powiecie mi, w których? Gdzie jest pewną próbą? Gdzie jest ta próba jest pokazana? Jak się wykorzystuje pewne szanse? Jest? Proszę? Przypowieści o talentach. Mówi, został mu dany talent, czy on pracował? Urodził się w rodzinie chrześcijańskiej, ojciec wierzący, matka wierząca. Jak, czy on skorzystał z tego, że był szlachetniejszy? Czy doszedł do ofiarowania? Czy wziął i zagrzebał to? Prawda? Jest to próbą? Miał coś więcej, bo nie wszyscy mieli rodziców wierzących. Różnie to bywało. Ma czasami ktoś umiejętność grania, śpiewu. Czy to wykorzystuje, czy nie? Czy powie sobie tak. Jak mnie poproszą, to ja będę śpiewał. Jak mnie nie poproszą, to ja nie będę śpiewał. Można tak? Można tak, bo tak się czasami robi. Dopiero jak się poprosi, to ktoś łaskawie rozpocznie. Ale jak się nie poprosi, to on nie rozpocznie, bo musi być poproszony. To jest próba. Mamy dar. Mamy dar dany przez Ojca. I czy z tego daru chcemy dać dobrowolnie i ochotnie, czy chcemy dać dopiero jak nas poproszą? No, czasami niektórzy umieją coś powiedzieć i też ich tam można prosić, prawda? Czy umieją coś dobrze zrobić? Prawda, Michał? A pamiętamy taki werset, że kto umie dobrze czynić, a nie czyni, to co? Grzech ma. Tak? Mamy różne umiejętności, a możemy je zagrzewać, bo nas nie poprosili, albo inaczej, bo nas nie docenili. To jest nasza próba. Próba. Czy potrafimy wznieść się ponad to wszystko? Czy potrafimy nie, bo mnie nie poprosili, ja nie pójdę, bo mnie nie proszą i ja się obrażę. I na złość, to wiecie, mówię, mamie odmrożę sobie uszy, prawda? Bo sobie krzywdę sam zrobię. Nie Panu Bogu, nie zborowi zrobię krzywdę, tylko sam sobie krzywdę robię. Druga przypowieść jest przypowieścią o... Samarytanie to nie jest o próbie. Jeszcze jest jedna próba. O grzywnach. Ale tam jest pokazana inna zasada, że wszyscy otrzymali grzywien ile? Po jednej. Grzywna to jest dar usprawiedliwienia. Wszyscy dostaliśmy równą szansę. I czy z tej szansy wykorzystamy, czy nie? Dlatego apostoł Paweł mówi, pamiętaj, abyś łaski Bożej nadaremno co? Nie brał. Bo ty wykorzystaj tą grzywnę. Czy będziesz pracował i się poświęcisz i się doprowadzisz do swojego ofiarowania i do wyboru cię na członka Kościoła? Czy weźmiesz tą grzywnę? A, jestem wierzący, ale nie praktykujący. A mnie to nie przekonuje, co tam na zebraniach mówią. Może to jest tak, a może nie jest tak, a nigdy się nie pofatyguję do tego, żeby sprawdzić. To jest zagrzebanie grzywien. Masz możliwość, jesteście usprawiedliwieni z reguły, w większości przypadków, bo ja was nie znam, ale przez własnych rodziców i macie olbrzymią szansę wykorzystania tej łaski, żebyście tej grzywny nie zagrzebywali, bo to jest właśnie próba. Kto dziś skarży na lud Boży? Jeszcze 5 minut sobie pozwolę. Kto dziś skarży na lud Boży? Pierwsze? Szatan. Werset? Szatan jako lew ryczący obchodzi kogoby pożar. On chce wyrwać tych, którzy są co? Własnością Pana Boga. On nie porywa tych ludzi, którzy grzeszą, upadlają się, bo oni już znajdują się w jego rękach. To są jego dzieci, jego synowie są. To, co Pan Jezus mówi, wyjdźcie z ojca diabła są. To są jego dzieci. On chce wyrwać dzieci Boże. Przeciwko nowemu stworzeniu występuje również kto? Ciało, bardzo rzecz istotne, ciało pożąda przeciwko duchowi, tak, właśnie. Te pragnienia cielesne, niestety one są przeciwne duchowi Bożemu. Najlepiej to powiedział święty apostoł Paweł, który był wspaniałą jednostką. My wierzymy, że na pewno był w kościele, znajduje się w kościele, ale powiedział, że często ja robię te, od czego co? Nie chcę. To jest ten zakon w członkach ciała mojego. Tak grzeszna natura. Czyli ciało jest to, co występuje przeciwko temu nowemu naszemu życiu. I świat. Ale co to jest świat? Ja bym z wami chętnie porozmawiał, bo świat skarży. Bo to jest takie powiedzenie. Świat skarży, czy świat jest, występuje przeciwko nam. Ogólnie się to określa w ten sposób, że to co jest pożądliwością świata tego. Pożądliwości. A pożądliwości świata to są ambicje źle pojmowane, czy pycha, chęć docenienia. Zauważcie, chęć docenienia, jeśli ktoś wstaje tu za tą mównicę i chce, żeby go po wykładzie pochwalili, to jest nic innego, to jak to jest świat. Zauważcie, to jest świat. Jeżeli ma to, że zrobiłem coś i chcę, żeby mnie za to pochwalić, to znaczy, że ja mam ambicje świeckie. Nie oczekuję pochwały od ojca, tylko oczekuję pochwały dzisiaj od ludzi. To jest typowo pragnienie, niskie pragnienie świata tego. Bo ludzie, jeżeli tam jakieś przemówienie powie, to oczekują na oklaski, prawda? Bo chcą być docenieni i chcą, żeby ich ktoś tam po ramieniu pochlepał, ale dobrze powiedziałeś. Ja nie ukrywam, że jest lepiej usłyszeć, że dobrze powiedziałeś, niż że zmarnowałeś godzinę. Na pewno jest lepiej, przyjemniej usłyszeć, ale jeśli byśmy na to czekali, to jest pragnienie typowo świeckie. Jeżeli wy oczekujecie za to, że ładnie śpiewacie, że ja was będę chwalił, chociaż mi się bardzo podoba, jak śpiewacie, to się nie doczekacie, że was będę chwalił. Każdy z nas przechodzi te trzy etapy greckie. Krino to jest po ofiarowaniu, kiedy otrzymujemy społeczność z braćmi, z ludem Bożym, społeczność zgromadzenia. Zauważcie, jak żeście ci, którzy przyjęli chrzest już, uczynili chrzest, ofiarowali się, z jakim entuzjazmem są przyjmowani w zgromadzeniu. Na początku mój przybył nam członek, cieszymy się i z reguły jest powiedziane, no życzymy Ci błogosławieństwa Bożego. I taka jednostka jest traktowana bardzo przyjaźnie w zgromadzeniu, ale do pewnego czasu. Do pewnego czasu, bo z czasem od nich się coraz więcej zaczyna wymagać. Ale jeżeli się ktoś ofiarował i zaczyna swoje prawa i porządki wprowadzać, zmiany, to wiecie, to z tym ofiarowaniem, to on nie chce być w tym poletku, prawda? Zgromadzenia, tylko chce coś z siebie dawać, a on siebie to tam powinien w tej wodzie zostawić, jak chyba się ze mną zgodzicie. To jest okryno okres po ofiarowaniu. Może być różny. To jest zależne od siły charakteru. Tak myślę. I to będę się starał kiedyś tam udowodnić wam może w innych okolicznościach. Przykładem jest taki dawany, kiedyś był przez braci dawany taki przykład roślinki, która gdy jest wsadzona, to najpierw była osłaniana od wiatru i podlewana. I nawet jak słońce paliło, to jest przykrywana, żeby za dużo słońca nie otrzymywało. Żeby za dużo słońca nie otrzymywała, Bóg jest słońce. Bo nadmiar błogosławieństwa niekiedy działa bardzo szkodliwie. Nadmiar błogosławieństwa. Wielkim doświadczeniem jest nadmiar błogosławieństwa Bożego, bo człowiek bardzo często nie potrafi tego wykorzystać. Kryzys jest to czas, kiedy zdajemy rachunek z nauki, z tego, cośmy się w życiu nauczyli, z tego, co w zgromadzeniu się uczymy, czy sobie tam zapisujecie i za 20 lat, jak moje wnuki dorosną, że wy im to powiecie, co ja wam dzisiaj powiem, czy będzie miał kto im powiedzieć. Bo ja chciałbym, ja wam dzisiaj to po to mówię, żeby moim wnukom, kto miał później tą samą prawdę do przekazania, rozumiecie? Bo to po to się schodzimy, żeby ta prawdy biblijne, nie prawdy badackie, to nie są prawdy badackie, to są prawdy biblijne, były przekazywane z pokolenia na pokolenia. Kiedy zdajemy rachunek z nauki, kiedy w życiu moralnym zaczynamy coś rozumieć i coś sobą reprezentować. Tak samo nie może być tak powiedziane, że czym dalej w życiu, to ja coraz mniej zaczynam rozumieć. Bo Biblia mówi zupełnie, jak wiecie, odwrotnie, że mówi, apostoł Paweł zrobił raz wyrzut braciom, mówi, że wy mając być nauczycielami względem czasu, sami potrzebujecie, aby was co? Uczyli. Czyli innymi słowy powiedział, że przychodziliście na zebrania, żeście się mało co nauczyli. Wstyd? Wstyd, to jest wstyd. Przychodzić na zebrania i nigdy i się nic nie uczyć, to jest wstyd. To żebyście wiedzieli. To jest wstyd. Dlatego ja myślę, że wy się uczycie. Krymę w stosunku do Kościoła przeprowadza Pan Bóg. To jest listu do Żydów, 10 rozdział, werset 33, kiedy Kościół wpada w chwili śmierci pod boską sprawiedliwość. I Bóg ocenia, czy zasługuje na zmartwychwstanie, czy zasługuje na pozostawienie w grobie. I to jest boska ocena. Bóg na pewno już później taką jednostkę nie będzie wzbudzał, żeby mu to powtarzać tam za ileś 10 lat, czy za ileś 100 lat, bo Bóg na pewno nie jest taki. I cieszymy się, że Bóg nie jest taki. Ale to, co chciałbym wam jeszcze raz na zakończenie powiedzieć i to, co by mi najbardziej mnie zależało, żebyście zapamiętali, że sąd jest po to, że kiedy się coś ma, to dotyczy to wtedy, że to coś się może stracić. Bóg nikogo nie sądzi, kto nie ma. Dzisiaj ludzi Bóg nie sądzi, bo oni nie mają życia. A boski sąd tylko podlega życiu, prawu do życia. Czy ma prawo żyć, czy nie ma prawa żyć? Bóg się nie... Na inne rzeczy nie patrzy, tylko czy ma prawo żyć, czy nie ma prawa żyć. O tym, żebyście pamiętali, nie dajcie sobie tej prawdy wyrwać. To jest prawda biblijna, że można stracić to, co się posiada, a nie można stracić tego, czego się nie posiada. Jeżeli posiadacie życie, posiadacie usprawiedliwienie rzeczywiste, to wy to życie możecie stracić. I tu jest odpowiedzialność. A nie można stracić czegoś, czego się nie posiada. Także straszenie ludzi... tam sąsiadów, sądem, potępieniem. To nie trzeba straszyć, bo oni już znajdują się w stanie potępienia. Oni jedynie wierzymy i z tym się cieszymy, że Bóg ich wyrwie z tego potępienia. Że kiedyś te boskie potępienie Pan Bóg ściągnie. Sam Bóg ściągnie z nich potępienie. I cieszymy się, ja wam muszę powiedzieć, cieszę się razem ze starszym pokoleniem, że wierzymy w takiego Pana Boga i takie prawdy odczytujemy z Biblii, a wtedy Bóg wam na pewno będzie błogosławił, a ja wam tego życzę.